Dziękuję, witam mili braci i sióstr. Nie z wszystkimi się mogłem rano przywitać. Pokój wam. Chciałem w pierwszym rzędzie podziękować zborowi w Chełmie za ten przywilej, zaproszenie mnie do tej usługi. Chciałbym, aby ona była naszym wspólnym błogosławieństwem. Zanim rozpocznę temat, chciałbym jeszcze braterstwu przekazać bardzo, bardzo gorące pozdrowienia od mojego taty Mieczysława Lewickiego. Jest jeszcze w szpitalu, ale bardzo gorąco prosił, aby wszystkich braci pozdrowić. I pozdrowienia jeszcze chciałbym przekazać od braterstwa Rylów, Artura i Estery. Pisali do mnie wczoraj i bardzo prosili również o przekazywanie ich pozdrowień i miłości dla was. Drodzy braterstwo, temat, który chciałbym wam przedstawić, niektórzy już z braterstwa słyszeli, jest to odświeżenie tego tematu, ale ogromna większość braci nie słyszała jeszcze tego tematu, przynajmniej w moim wykonaniu. I dlatego chciałbym wszystkich bardzo serdecznie zaprosić do rozważania nad dobrym Słowem Bożym. Podstawą naszej dzisiejszej lekcji będą słowa apostoła Pawła, które zapisał w drugim swoim liście do Koryntian w 11 rozdziale i w wersecie 26. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 11, werset 26 brzmi tak. W drogach częstokroć, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od swego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na puszczy, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. I to ostatnie wyrażenie będzie naszą dzisiejszą podstawą naszych dzisiejszych rozważań. W niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. No, czytając ten werset, zauważamy, że ostatnie wyrażenie tego wersetu tak jakby troszeczkę nie współgrało z tymi poprzednimi wyrażeniami, tymi niebezpieczeństwami, które tak rzeczywiście dotykały apostoła Pawła bardzo w sposób cielesny, jego ciało, jako osoba, jako żyjący człowiek odczuwał te cierpienia i te niebezpieczeństwa. Natomiast kończy ten werset takimi słowami, które no tak troszeczkę jakby nie współgrały z tym, co wcześniej napisał. No i rozważymy sobie te myśli, co tutaj tak naprawdę apostoł Paweł miał na myśli. Patrząc na apostoła Pawła i czytając jego listy, myśli, które w nich zawierał, możemy zauważyć, że apostoł Paweł jako apostoł, jako sługa Boży ze wszechmiar jest godny uwagi, z uwagi na to, jak wiele dobrych rzeczy dla nas i dla całego ludu Bożego napisał. Myślę, że głównie patrzymy na niego z punktu widzenia jego głębokiego i wielkiego poświęcenia się dla Pana i jego sprawy. Oczywiście poświęcenie dla Pana, dla Boga zawsze rzutuje później na nasze życie codzienne każdego chrześcijanina i wynikają z naszego poświęcenia i z naszej naprawy już wewnętrznej pewne doświadczenia. No i tutaj apostoł Paweł wymienia niektóre z nich. Apostoł Paweł często służył w sprawie Chrystusowej w sposób bardzo aktywny, w bardzo dużym wymiarze i często niektórzy oceniali go jako takiego człowieka może troszkę niemądrego, tak? Przesyconego zbyt mocno naukami Chrystusa. Czasami określali go jako człowieka nierozsądnego, w swym działaniu takim bardzo gorliwym dla sprawy Chrystusowej. Ja myślę, że wielu z nas mogłoby też przytoczyć przykłady ze swojego życia, gdzie również ludzie, którzy nie rozumieją istoty poświęcenia, traktują nas jako takich troszeczkę nierozsądnych ludzi i w ten sposób jesteśmy oceniani, w ten sposób czasami jesteśmy wyśmiewani. Tak jak czytaliśmy, jego służba czasami przynosiła mu wielkie doświadczenia, tak? Sprowadziła na niego chłosty i biczowania jako burzyciela pokoju. No i wczoraj mieliśmy tutaj wzmiankę o tej sytuacji, która sprawiła mu wiele, wiele bólu, chociaż w tych wersetach on tego bólu jakby nie pokazywał, tak? Wręcz odwrotnie, pokazywał taki stoicki spokój. Oczywiście nie był burzycielem pokoju, bo to, co głosił, powinno sprawić pokój. Ci, którzy nie zgadzali się z jego wypowiedziami, często go właśnie w taki sposób traktowali jako burzyciela pokoju, byli przeciwni jego naukom, wręcz wzburzali się przeciwko niemu, chcieli obniżyć jego reputację, jego możliwości głoszenia Ewangelii, aby osiągnąć swoje jakieś cele, najczęściej cielesne, i swoje interesy. I to, jak żeśmy już wczoraj słyszeli, było powodem częstego wtrącania go do więzień, a niekiedy było tak, że był bliski utraty swojego życia w służbie dla Pana. Oczywiście sprowadzało to na jego służbę, na jego życie wiele cierpień fizycznych i psychicznych. Myślę, że właśnie to ostatnie wyrażenie tego wersetu jest jakby odzwierciedleniem tego, że czasami lud Boży i on przechodzi różnego rodzaju cierpienia pod względem psychicznym. A jak żeśmy już powiedzieli też wczoraj, przepraszam, taka dygresja do wczorajszego dnia, bo akurat było to bardzo ciekawie i dobrze wytłumaczone, w tych wszystkich okolicznościach zachowywał spokój, a wręcz radość. W wielu innych miejscach Pisma Świętego, w swoich listach pokazuje, że cieszył się, że może cierpieć dla Jezusa. Dlatego między innymi opowiada o różnych niebezpieczeństwach, które go spotkały, tak, spowodowanych przez wody, rzeki, zbójców, przez braci ze swego narodu, przez Żydów, przez pogan w różnych warunkach. I kończy właśnie tą listę wyrażeniem w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. Czasami może komuś nasunąć się pytanie, czy te cierpienia, czy te doświadczenia, biczowania, te różne niebezpieczeństwa, sytuacje, w których się znalazł, były przez niego zasłużone. Czy to była kara za jakieś niewłaściwe postępowanie apostoła Pawła? Oczywiście możemy odpowiedzieć, że one nie były zasłużone. Pan sprawił tak, że te wszystkie doświadczenia, te bardzo trudne, których tak naprawdę to w większości nie rozumiemy, bo nikt z nas nie przechodził takich doświadczeń, miały mu przynieść korzyść w jego poświęceniu i postępowaniu za Chrystusem. Oczywiście te doświadczenia w jego przypadku i w naszym przypadku mają przynieść korzyść dla nas w naszym rozwoju charakteru na podobieństwo Chrystusa. I znowu, drodzy braterstwo, może nasunąć się komuś pytanie, jeżeli te cierpienia, które przechodził, nie były karą, to w jakim celu, oprócz tych doświadczeń wyrabiających jego charakter, w jakim celu na niego przychodziły? I możemy odpowiedzieć, że one przychodziły w takim celu i były tego samego rodzaju, które przechodził nasz Pan Jezus Chrystus. I były one dowodem, i w naszym przypadku również, jeżeli przechodzimy doświadczenia, są one dowodem wierności ku Bogu i Bóg się nami i w ten sposób interesuje i próbuje wskazywać nam na rzeczy, które powinniśmy w swoim życiu, w swoim charakterze naprawić. Często jest tak, że te doświadczenia trudne wynikają z tego, że świat znajduje się ogólnie w ciemności, nie rozumiejąc naszego poświęcenia, sprawia nam różnego rodzaju kłopoty i doświadczenia często staje się jakby dla nas opozycją. Również, drodzy braterstwo, mamy zapisane w Piśmie Świętym, że ktokolwiek chce żyć pobożnie, będzie prześladowany. Tak? Pan Jezus powiedział, ktokolwiek będzie, czy apostoł Paweł, ktokolwiek będzie chciał żyć pobożnie, będzie prześladowany. Czyli musimy być gotowi na to, że jeżeli będziemy w taki sposób chcieli żyć w rozwoju dla siebie i na posłuszeństwie i w poświęceniu dla Boga, w jaki sposób będziemy przechodzić próby doświadczenia i będziemy prześladowani. Dlatego odpowiedzią, dlaczego Pan Jezus cierpiał, odpowiedzią na to pytanie jest to, że wszystkie tego typu pytania odnoszące się do Pana Jezusa, odnoszące się do apostoła Pawła i do wszystkich wiernych, podkreślam, wiernych naśladowców Pana, były tego rodzaju, aby móc przybliżyć się jak najbardziej do Pana Jezusa, do Boga. Możemy powiedzieć, że, a już powiedziałem wcześniej, że pewne doświadczenia są wynikiem niezrozumienia nas przez innych ludzi, którzy nie są blisko Boga. Ponieważ ciemność nienawidzi światłości, a my chcemy stać po stronie światłości. Pan Jezus stał po stronie światłości, po stronie zasad sprawiedliwości i prawdy, no to musimy zauważyć i widzimy to i często odczuwamy, że tak powiem, na własnej skórze, że mamy również przeciwnika, który nie stoi w światłości, ale stoi w ciemności. I bardzo pragnąłby, aby nas, którzy jesteśmy oświeceni światłem prawdy, przeciągnąć na stronę swoją, na stronę ciemności, błędu, przesądu i wszystkich innych złych rzeczy, które lubują się w ciemności. Podobnie jest z wszystkimi naśladowcami Chrystusa. Kiedykolwiek by żyli, od czasów Pana Jezusa aż do obecnych czasów, wszyscy Jego naśladowcy powinni kroczyć w światłości. Wszyscy, którzy kroczą w światłości, mogą dużo lepiej albo łatwiej rozpoznać drogę, która jest przed nimi oświecona słowami Jezusa, apostołów i prawdy. Muszą być dziećmi światłości i chodzić w światłości, gdy chcą uzyskać życie wieczne. Nie ma innej możliwości uzyskania życia wiecznego, jeżeli nie będziemy chodzić w światłości. Jeżeli będziemy chodzić w ciemności, jeżeli będziemy chcieli i lubili chodzić w ciemności w jakimś zakresie, niestety nie będziemy mogli uzyskać życia wiecznego. Musimy być bezkompromisowymi wobec grzechu, zła i wszystkich, podkreślam, wszystkich form i odmian zła. Dlatego wszystkich takich świat nienawidzi. Tak? Bo swoją postawą i swoim życiem pokazujemy, co jest dobre. Staramy się pokazywać, co jest dobre. I często jest tak, że chociaż niesłusznie i niesprawiedliwie jesteśmy przez świat przynajmniej traktowani neutralnie, ale w ogromnej mierze jesteśmy przez ludzi traktowani nierozsądnie, że jesteśmy nierozsądnymi, przepraszam, i traktowani źle na podobieństwo apostoła Pawła, na podobieństwo Pana Jezusa. Drodzy braterstwo, takie postępowanie niesprawiedliwe, fałszywe przeciwko nam no jest wynikiem, tak jak powiedziałem, niezrozumienia i w jakiś sposób przeciwnik stara się w jakiś sposób używać czasami nieświadomie pewnych ludzi do tego, aby właśnie w taki sposób nas przedstawiać, w sposób niesprawiedliwy, fałszywy, mówiąc wszystko złe przeciwko nam. Patrząc na wiek Ewangelii, możemy zauważyć, że ludzie byli przekonani czasami do tego, aby niszczyć takich, którzy ośmielają się inaczej rozumieć jak większość chrześcijaństwa. Wydawało się im, że zabijając, osądzając, wyganiając ze swoich domów takich, czynią Bogu przysługę. Często czynili to w sposób rzeczywiście literalny, poprzez więzienia i stosy, ale w przypadku apostoła Pawła, w przypadku Pana Jezusa, wysyłali przeciwko nim słowa krzywdzące, słowa jadowite. Myślę, że w niektórych przypadkach dzisiaj może starsi bracia, starsze siostry mogłyby więcej przykładów takich rzeczy podać. W dzisiejszym czasie również takie jadowite słowa, często z uśmiechem na twarzy, w naszą stronę są wypowiadane. Musimy być na nie przygotowani, drodzy braterstwo. Psalm 64, a werset 4 nam bardzo wyraźnie o takich zachowaniach wobec ludu Bożego mówi. Ktoś może powiedzieć, ale czasy się zmieniły. No tak, rzeczywiście zmieniły się w stosunku do tego, co jeszcze było 50, czy 100, czy 200 lat temu, czy 1000 lat temu. Dzisiaj biskupi, księża, kaznodzieje są szanowani i nie mówią takich rzeczy oficjalnie przeciwko tym, którzy chcą być ludem Bożym. Nikt nie myśli o rzeczywistym takim fizycznym prześladowaniu. Raczej wszyscy albo większość wyraża się o nich bardzo dobrze. Ktokolwiek mówiłby niedobrze o nich, byłby wzgardzony. Akurat tak się złożyło, że chyba od miesiąca słyszymy obronę takich ludzi, takich wysoko postawionych dygnitarzy Kościoła, szczególnie rzymskiego. I bardzo ciężko niektórym jest cokolwiek złego na nich powiedzieć. No, możemy powiedzieć, że trochę dziwna sprawa, bo jest to często przez nich zapomniane i właśnie w taki sposób argumentowane. Zadajmy kilka pytań. Czy za czasów Pana Jezusa nie było doktorów teologii? Czy nie było kapłanów i lewitów w Izraelu w tamtym czasie? A może nie było faryzeuszy, którzy na rogach ulic mówili długie modlitwy? Czy nie byli oni w dużym stopniu poważani? A czy ktokolwiek myślał o znieważaniu ich jako tych, którzy no, z racji swych urzędów byli, przynajmniej tak im się wydawało, bliżej Boga? Oczywiście nie. Był tam również Pan Jezus ze swoimi uczniami, ale chociaż głosząc słowa Ewangelii, będąc nauczycielem i to jako doskonały człowiek, nie był na równi z innymi traktowany jako tak zwane popularne duchowieństwo. Według ich własnego świadectwa oni byli w taki sposób traktowani, zabijani, odsuwani od ogółu społeczeństwa jako wyrzutki społeczeństwa. I tak jak Pan kiedyś powiedział, ktokolwiek ich prześladuje, będzie prześladował, będzie mniemał, że Bogu czyni przysługę. Często jesteśmy skłonni myśleć, drodzy braterstwo, że nasze dni to już są takie zupełnie inne od tych z poprzednich okresów. Możemy powiedzieć, że nie do końca, albo nawet nie. Podobnie było za dni Pana Jezusa. Pan Jezus bardzo wyraźnie swoimi słowami powiedział w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale, w wersecie 47 i 48. Może zacytujmy te wersety. Ewangelia Łukasza, rozdział 11, a wersety 47 i 48 mówi tak. Biada wam, że budujecie groby proroków, a ojcowie wasi pozabijali je. Zaiste świadczycie, iż się kochacie w uczynkach ojców waszych, albowiem oni je pozabijali, a wy budujecie groby ich. O czym świadczą te wersety? O hipokryzji tych, którzy w taki sposób postępują. Podobnie wielu w obecnym czasie jak najbardziej chwali, oddaje chwałę i cześć Panu Jezusowi, uznaje apostołów i oskarża ich prześladowców, podczas gdy sami są prześladowcami. No i zadajmy sobie pytanie, jak to jest możliwe? Wielbić Pana Jezusa, uznawać i chwalić apostołów, a jednocześnie stać się prześladowcami innych. Drodzy braterstwo, najgorsze z prześladowań apostoła Pawła, najsurowsze, to te, które pochodziły od tak zwanych fałszywych braci. No dziwnym to się wydaje, jak to jest możliwe. Nasi współbracia, siostry, a jednak możemy otrzymywać różnego rodzaju doświadczenia, które niejednokrotnie są dużo bardziej bolesne i trudne niż takie zwykłe, no zwykłe to też nie jest dobre słowo, takie doświadczenia cielesne, tak? Gdy popatrzymy na drogę Pana Jezusa, to zauważamy, że podobnie było w przypadku Jego jako doskonałego człowieka. Co Pan Jezus oświadczył? Przypominamy sobie te słowa? Jeżeli nie przypominamy sobie, to ja wam, drodzy braterstwo, przypomnę. Pan Jezus powiedział, że nieprzyjaciółmi będą człowiekowi domownicy Jego. O, to dziwna sprawa. Ci, którzy powinni być oparciem, wzmocnieniem, jakimś pokrzepieniem, są mu przeciwni, nieprzyjaciółmi stają się, tak? Drodzy braterstwo, Pan Jezus był Żydem. Żydzi byli braćmi Jezusa według ciała, a widzimy, że i czytamy w wielu miejscach, że go nienawidzili. Dlaczego? I to bez przyczyny. Prześladowali go i mówili. Apostoł Jan w 10 rozdziale, wersecie 20 mówi: diabelstwo ma i szaleje. O, to ciekawa rzecz. Brali kamienie, aby go ukamienować. Oczywiście nie doszło to do skutku, bo nie takim celem i nie taką śmiercią Pan Jezus miał zakończyć tutaj swoje życie, odkupując człowieka. Ale w końcu go ukrzyżowali. Jak mówi Ewangelia Jana, 10 rozdział, 31 werset. Do swojej własności przyszedł, ale go swoi nie przyjęli. Tak, odrzucili go. Nie mówił tak, jak ci, którzy przez wiele lat, przez ogół Żydów byli uznawani jako przedstawiciele Boga dla ich narodu. Również apostoł Paweł był prześladowany przez Żydów i ustawicznie czyhali na jego życie. On żył po ustanowieniu Kościoła i on miał swoich współbraci jako tych, którzy mogli już wtedy nazywać się chrześcijaninami. Jezus takich nie miał. Prorok Izajasz w 63 rozdziale i wersecie 3 mówi bardzo jasno, bardzo krótko i bardzo jasno, nikt z ludu nie był z nim. Duch Święty był zesłany dopiero w dniu Zielonych Świąt, więc Pan Jezus nie doświadczył takich doświadczeń ze strony chrześcijan. Możemy zauważyć, że najbardziej zbliżone doświadczenia do tego typu, rodzaju doświadczeń pochodziły od Judasza. Jeżeli apostoł Paweł doświadczył słodyczy przebywania w społeczności chrześcijańskiej w swym życiu, w swych przeżyciach, w swojej pracy, w swych trudach, to i zakosztował tego, co mówi na końcu tego naszego podstawowego wersetu biblijnego, prześladowań od fałszywych braci. Już powiedziałem, że były to i są to jedne z najtrudniejszych doświadczeń dla ludu Bożego. Były one dla niego najtrudniejszymi do zniesienia, gdyż pochodziły od domowników wiary. I często jest tak, drodzy braterstwo, że w różnych sytuacjach my również znajdujemy się w podobnych doświadczeniach. Nic nam się na ciele nie dzieje, ale w duchu, w umyśle strasznie mocno niektóre doświadczenia możemy przechodzić. Dlaczego? Ponieważ najczęściej Pan dozwala na nie od osób najbliższych, od braci, od sióstr. Podkreśliliśmy, że ci, którzy chcą być pobożni, będą w jakiś sposób doświadczani, prześladowani. Gdy popatrzymy na wiek Ewangelii, no to mamy ogrom przykładów takiego prześladowania. Wszyscy bez wyjątku naśladowcy Chrystusa, wyrabiając swój charakter w takich czy innych warunkach, przeżywali takie lub podobne doświadczenia. Gdy popatrzymy na ten bieg Ewangelii, to stwierdzamy i widzimy, że one pochodziły z różnych źródeł, ale te najsurowsze i najtrudniejsze pochodziły od współbraci chrześcijan. Jak to jest możliwe, że szatan pobudził tych, którzy mieli nawzajem wzmacniać się do tego, aby sprowadzali doświadczenia, trudności i nawet utratę życia dla drugich swoich braci chrześcijan? Różnice zdań, dyskusje, zrozumienia pewnych zagadnień Pisma Świętego sprowadziły gorzkie doświadczenia. Tysiące straciło swoje życie tylko dlatego, że rozumiało pewien aspekt Pisma Świętego w sposób inny niż pozostali. Określenie heretyk było tak ciężkie w tamtych czasach i łatka heretyka przypięta na plecy kogoś doprowadzała wielu do bardzo poważnych doświadczeń i samo wyrażenie heretyk było nad podziw najbardziej przykrym niż jakikolwiek inny wyraz i wyrażenie. Żaden katolik, żaden protestant nie może zaprzeczyć, że straszne rzeczy działy się między tymi, którzy mieli mianować się chrześcijaninami. Wszyscy rozsądni ludzie wstydzą się tych świadectw. Wszyscy są skłonni mówić, my byśmy tak nie uczynili. Są stawiane pomniki w różnych częściach Europy w hołdzie tym, którzy oddali swoje życie. Szczególnie w miejscach, gdzie dysputy i walki na słowa miały miejsce, gdzie te miejsca były zamanifestowane okrutnymi i barbarzyńskimi czynami chrześcijan. Tylko dlatego, że ktoś ośmielił się inaczej rozumieć swoje poświęcenie i swoją wiarę wobec Boga i rozumieć i postępować inaczej niż ogół. Katolicy rumienią się nad historią hugonotów. Nie będę tu mówił szczegółów, bo nie w tym rzecz. Kościół anglikański wstydzi się za historię prezbiterian. A przyjaciele prezbiterianie wstydzą się za okrutne i niesprawiedliwości czynione postępowanie wobec innych w imię kalwinizmu. Możemy ogólnie powiedzieć, że każda z tych denominacji w jakiś sposób przyczyniła się do wielkich, a czasami bardzo strasznych doświadczeń wobec swoich współbraci. Rzeczywiście, drodzy braterstwo, kto może zaprzeczyć, że tak zwane chrześcijaństwo ma dobrą podstawę, w cudzysłowie dobrą podstawę, aby wstydzić się tych własnych świadectw, obojętnie z jakiego punktu widzenia byśmy na to nie spojrzeli. Możemy dziękować, że żyjemy w obecnym czasie, gdzie zarysował się taki postęp, że współczucie i zrozumienie pewnych faktów pozwoli nam w obecnym czasie w miarę spokojnie się tutaj zgromadzać i rozważać nad dobrym Słowem Bożym. Obecnie cywilizowane narody nie szukają przyjemności w publicznych egzekucjach, torturach, płonących stosach, jak to miało miejsce w przeszłości. Rywalizacja między nimi nie ma już takiego jakby impetu, takiego zacietrzewienia, że wynikałoby z tego prześladowanie jeden wobec drugiego. Zauważamy, że opinia publiczna już jakby dojrzała do tego, że te wszystkie rzeczy są niewłaściwe i nie można by było tolerować takiego postępowania wobec już nawet nie innych chrześcijan, ale wobec innych ludzi. Tak, powiedzieliśmy o wznoszeniu pomników i doczekaliśmy takiego momentu, kiedy Za przestępstwo Kalwina Miguel Servet stracił swoje życie. I doczekaliśmy takiego momentu, że postawiono mu pomnik za to, że niesłusznie został stracony w sposób bardzo trudny do zrozumienia na stosie. Doczekaliśmy, drodzy braterstwo, dożyliśmy takiej chwili, gdzie niebezpieczeństwa między fałszywymi braćmi są innego rodzaju. Prawda, jakiekolwiek by ona nie była, jest niepopularną, a mówienie prawdy jest jeszcze bardziej niepopularne, a nawet więcej. Niektórzy zatykają swoje uszy, a nawet zwalczają prawdę, nie chcą jej w żaden sposób poznać. Czy nie jest prawdą, drodzy braterstwo, że proporcjonalnie do tego, jak denominacje się zmieniły, stały się jakby bardziej przystosowane albo wyszły bardziej do ludzi, stały się bardziej popularne, uniknęły prześladowania? Możemy powiedzieć, biada, biada tym, którzy nie są popularni, tak jak Jezus i apostołowie. Często chrześcijanie przyznają się do Jezusa, do nauk biblijnych, ale z przykrością stwierdzamy, że w ogóle ich nie praktykują. Dlatego często, bardzo często wynikają między tymi, którzy praktykują i nie praktykują Słowa Bożego, nieporozumienia. Jeżeli tacy rzeczywiście unikną tych doświadczeń cielesnych, gilotyny, stosu, tortur i innych fizycznych nieprzyjemnych doświadczeń, podlegają innego rodzaju torturom. Być może obmowa, być może zmyślone rzeczy przeciwko nim są przedstawiane. Czasem słowo, spojrzenie, czasem wzruszenie ramion powoduje, że jesteśmy albo możemy stać się przyczyną doświadczeń naszych bliskich, naszych współbraci. I często więcej szkody możemy uczynić komuś niż w bezpośrednim ataku, bezpośrednim wypowiadaniu takich słów. Złe mowy, złe podejrzenia, potwarze, dwuznaczne sugestie. Wszystko to, co przeciwnik wykorzystuje i o dziwo bardzo szybko próbuje wrzucić nam do swego umysłu w czasie naszych rozmów, rozważań, dyskusji i może być wykorzystywane jako te doświadczenia, tortury, które mogą być torturami psychicznymi. Wszystko to jest kierowane dla tych, którzy chcą pobożnie żyć według zasad Pisma Świętego. Drodzy braterstwo, chciałbym wam powiedzieć o takiej miejscowości, być może braterstwo wiedzą. W Polsce niedaleko Piły jest miejscowość o nazwie Tuczno. Malutka miejscowość, byłem tam jako młody chłopak. Jest tam kościół, mały kościół, który zwiedzaliśmy. I nie zgadniecie, co w podziemiach tego kościoła jest. Myśmy zeszli do tych podziemi, bo to w większym gronie było. Były cele i nikt w tych celach nikogo nie torturował. To było chyba jedyne miejsce w Europie, gdzie nikomu nic złego na skórze się nie stało, a ludzie umierali. Tortury psychiczne. Polegało to na tym, że ci, którzy mieli inny pogląd na sprawy Kościoła, wiary, na sprawy Boga. Byli torturowani poprzez słuchanie różnego rodzaju pisków, trzasków, które się obok odbywały. W zupełnie innym pomieszczeniu. A ci ludzie tracili włosy i stopniowo umierali. Nieliczni stamtąd wychodzili. W Polsce, w miejscowości Tuczno. Drodzy braterstwo, w naszych czasach niewątpliwie możemy zauważyć, albo może odczuliśmy na własnej skórze takie postępowanie tak zwanych fałszywych braci, które są bardziej wyrafinowane niż więzienie i inne cielesne przykrości. Co możemy powiedzieć o takich, którzy w taki sposób postępują? Jak musimy upewniać sami siebie, że w taki sposób nie będziemy i nie postępujemy? Pan Jezus przychodzi nam z radą i z odpowiedzią. Jest ona zapisana w pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale, w wersecie 15. Oczywiście są to słowa apostoła Jana, ale myślę, że pod natchnieniem, pisząc te słowa, możemy je przyjąć jako słowa Pana Jezusa. Każdy, kto nienawidzi brata swego w jakikolwiek sposób, mężobójcą jest, a wiecie, i żaden mężobójca nie ma w sobie żywota zostającego. Nikt nie może uzyskać życia wiecznego, jeżeli krzywdzi brata swojego bliźniego. Drodzy braterstwo, w każdym czasie, teraz, duch prześladowczy uderza w najbardziej wybitne osoby. Jednakże, gdy popatrzymy na słowa Pana Jezusa, wszyscy miłośnicy sprawiedliwości w mniejszym lub większym stopniu staną się uczestnikami takich doświadczeń. Powiedziałem na samym początku, że nie ma możliwości, abyśmy takich doświadczeń nie przechodzili. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, a w wersetach 32 i 33 mówi tak. Wspomnijcie na dni pierwsze, w których będąc oświeceni znosiliście wielki bój utrapienia. Lub oto, gdyście byli i urąganiem, i utrapieniem na podziw wystawieni, lub też gdyście się stali uczestnikami tych, z których się tak obchodzono. Wszyscy bez wyjątku musimy takie doświadczenia przechodzić. I najważniejszą rzeczą, w jakim nastawieniu będziemy spotykać się z takimi doświadczeniami, na które Pan pozwoli. Co na to Pan Jezus? Pan Jezus podaje nam tą samą myśl, że ktokolwiek zgorszyłby tego najmniejszego z jego uczniów. Co byłoby mu najlepsze? Sobie przypominamy, tak? Jest to zapisane w Ewangelii Mateusza, 18 rozdział i 6 werset. Kamień młyński na szyję i głębokość wód. Czy czujemy, jaka kara może spotkać? Oczywiście jest to przenośnia, ale jaka kara i jaki obowiązek jest nasz wobec naszych współbraci? Ktokolwiek by zgorszył i został wrzucony w głębokości morskie. Drodzy braterstwo, rozumiem, że Pan ma szczególną opiekę nad wszystkimi swoimi drugimi uczniami. Tymi najmniejszymi, takimi niewidocznymi, tymi, którzy gdzieś tam są bardziej widoczni, być może bardziej rozwinięci. Nie ma znaczenia, w jakim stanie, w jakim położeniu oni się znajdują. Pan zawsze ma nad nimi swoją opatrzność. Najmniejszy z tych naśladowców jest zawsze pod nadzorem Pana Jezusa. I wszelka krzywda, która by mu się udzielała, szczególnie od swoich współbraci, z pewnością będzie wymagała zadośćuczynienia i sprawiedliwości. Czy w tym wersecie, które czytałem, nie zauważyliśmy ostrej wzmianki o karaniu? Dlatego możemy zauważyć, drodzy braterstwo, że nie wszystkie te doświadczenia, te złe rzeczy, te przykrości pochodziły od świata. Wiele z nich pochodziło w czasie wieku Ewangelii od rzekomego Kościoła Chrystusowego, fałszywych braci. I chciałbym tutaj zacytować drogim braterstwu proroctwo Izajasza w 66 rozdziale. Prorok Izajasz mówi takie myśli. 66 rozdział, a werset 5. Słuchajcie słowa Pańskiego, wy, którzy drżycie na słowo Jego, bracia wasi nienawidzący was, a wyganiający was dla imienia mego, mówią, niech się okaże sława Pańska, okaże się zaiste ku pociesze waszej, a oni ochamieni będą. Kara za takie postępowanie. Inne słowa są zawarte w Ewangelii Mateusza, w 7 rozdziale, wersety od 21 do 23. Kto będzie chciał, będzie mógł sobie te wersety również przytoczyć. Mówiąc o tym, Pan Jezus zaznaczył i oświadczył jednocześnie, że niektórzy będą bardzo mocno rozczarowani. Dlaczego? Poprzez swoją postawę do swoich bliźnich. Gdy przyjdzie czas nagrody, Pan Jezus powie, nie znam was. Wy nie czyniliście tak, jak ja mówiłem, nie postępowaliście tak, jak ja mówiłem, patrzyliście na siebie, a nie patrzyliście na krzywdę innych, albo tą krzywdę jeszcze im potęgowaliście. Pan Jezus mówi, wiele ich rzeczy dnia onego, Panie, Panie, i zażeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali i w imieniu Twoim wiele cudów nie czynili. Jaką dostaną odpowiedź? Myślę, że wszyscy znamy ten werset. Idźcie ode mnie, nie znam was. Będą oni niegodni pańskiego uznania i spotkają się z wielkim rozczarowaniem. Stracili z oczu najważniejszą rzecz, która jest zapisana w różnych miejscach Ewangelii Chrystusowej. Miłość. Czym jest miłość? Miłość jest tym, co zabrania i wstrzymuje nas w jakimś stopniu od krzywdzenia innych. Już nawet nie mówię o naszych współbraciach, nawet mi się w głowie nie chce mieścić, ale wstrzymuje nas od złego postępowania wobec innych, którzy nie są w harmonii, nie są w przymierzu z Bogiem, w poświęceniu. Wolą Pańską względem wszystkich naśladowców jest to, aby wzajemnie się miłować. Dlaczego? Bo Pan Jezus powiedział, bądźcie moimi naśladowcami. A Pan Jezus co? Miłował swoich uczni, miłował wszystkich, którzy chcieli słuchać Ewangelię i słowa, które miał im do przekazania. W pierwszym liście Jana w 3 rozdziale i 16 wersecie mamy zapisane, że Pan umiłował Kościół. I co zrobił? I oddał swoje życie za nim. oddał swoje życie za wszystkich ludzi. Tak? Ale w obecnych czasach możemy powiedzieć, że ludzie tego nie rozumieją. Nie wiedzą o tym. Mówią, że miłują Pana Jezusa, jednocześnie krzywdząc swoich współbliźnich. Jaki to jest rodzaj miłości, oddawszy swoje życie za drugiego człowieka? Najwyższy. Nikt tego nie zrobi na pokaz, no bo po śmierci jaką by miał? Jedynie wspomnienie, tak, że był taki człowiek, który oddał życie za innych. Jeśli zamiast miłości niektórzy nie okazują tej miłości, tak? Zamiast tej miłości i składania swojego życia dla swoich współbliźnich, wręcz odwrotnie, mówią różne złe rzeczy przeciwko nim, to co wtedy? Brat Russell mówi, i tu jest krótki cytat, chciałem zacytować, jest to dowodem, że są fałszywymi braćmi. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no to brat Russell napisał, a my to możemy rozumieć inaczej. Ja myślę, że to krótkie zdanie jest rzeczywiście bardzo prawdziwym i godnym przyjęcia zdaniem, które brat Russell powiedział. Gdy są takimi, to stanowią niebezpieczeństwo dla innych swoich współbraci. Braterstwo, czy zauważyliście po tych kilku słowach, jak wysoko jest nam wystawiona poprzeczka? Ona nie jest wystawiona jednakowo na jednym poziomie 2 metrów i wszyscy muszą przez nią przeskoczyć. Każdy w swoim życiu ma poprzeczkę na takim poziomie wystawioną przez Pana, że jest w stanie ją przeskoczyć. Ale trzeba pracować, rozwijać swój charakter, aby móc ją przeskoczyć, aby tak rozwijać swoją miłość do braci, a w przyszłości, i może i teraz nawet, dla wszystkich ludzi, dla wszystkich stworzeń Bożych, aby ta wysoko postawiona poprzeczka mogła być przez nas zdobyta i moglibyśmy się w ten sposób zakwalifikować do życia wiecznego. Dlatego najwyższą próbą miłości dla nas jest wierność i miłość do Boga. Jak ją okazywać? To jest bardzo trudne i bardzo szerokie pytanie, zagadnienie. Czasami możemy ją okazywać w sposób zupełnie inny od naszych współbraci, ale jednak ją okazywać. Miłość często jest manifestacją naszego stanu serca i pragnienia czynienia rzeczy dobrych w zgodzie z tym, co mówił Pan Jezus i w zgodzie z miłością Bożą. Jak mało rzeczy możemy uczynić dla Stwórcy. Już kończymy. Jak mało rzeczy możemy uczynić dla Stwórcy, a tyle rzeczy dobrych otrzymujemy. Drodzy braterstwo, nasze postępowanie względem naszych współbraci, już ostatnie zdanie, udowodni nam przed Panem. I Pan pokaże nam nasze rzeczywiste uczucia naszych serc. Abyśmy nigdy nie byli przyczyną rozterek i doświadczeń dla drugich. Abyśmy mogli zwyciężyć wspólnie, wzmacniając się nawzajem, dobrym Słowem Bożym, szczególnie dobrymi swoimi uczuciami naszych serc, abyśmy mogli wspólnie uzyskać życie wieczne w przyszłości. Tego, drogim braterstwu, bardzo gorąco życzę i sam również pragnę. Dziękuję.